Dobry wieczór, dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Stefan Riger, w studio nasi dzisiejsi realizatorzy, Moca i technik Jonathan. Serdecznie Państwa witamy w czwartek, 7 sierpnia. Poza wiadomościami i przeglądem prasy z udziałem Katarzyny Zawickiej, Krzysztofa Rutkowskiego i opalonego jak grzanka Piotra Rosochowicza znajdą Państwo w naszej godzinnej audycji felieton Piotra Błońskiego o wystawach paryskich godnych odwiedzenia tego lata, magazyn kulturalno-operowy Piotra Kamińskiego, powtórkę notatnika paryskiego Marka Brzezińskiego o Pałacu Inwalidów oraz programu Agnieszki Kumor z cyklu Muzyka Świata. A na wstępie pełne wydanie dziennika RFI. Są różne strategie w ramach realpolityki, zależnie od stylu lub doraźnych interesów. Prezydenci Bush i Sarkozy rozgrywają różne partie. Pierwszy nie ma już nic do stracenia i chce jedynie podreperować swój wizerunek, schodząc ze sceny. Drugi ma jeszcze wszystko do wygrania lub przegrania i o swój wizerunek, choć zdawał się być jego obsesją, przestał doraźnie się troszczyć, stawiając na czyn i doraźne zwycięstwo. Tak można by zinterpretować ich odmienne strategie w obliczu delikatnego problemu, jakim jest udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie w piątek rano. Podobnym zresztą stanom duszy dało lub nie dało wyraz większość przywódców demokratycznego świata, którzy będą lub nie będą obecni na trybunie honorowej. George W. Bush skorzystał z wizyty w Bangkoku o żabi skok od Pekinu, aby wyrazić poważne zaniepokojenie łamaniem praw człowieka w Chinach. Stany Zjednoczone, powiedział ich prezydent, sądzą, iż naród chiński zasługuje na podstawowe wolności, które są naturalnym prawem wszystkich ludzkich istot. Przypomniał, że Ameryka kategorycznie sprzeciwia się więzieniu w Chinach członków politycznej opozycji, obrońców praw człowieka i działaczy religijnych, że opowiada się zdecydowanie za wolnością prasy, wolnością gromadzenia się i prawami społecznymi. Szczególny zaś nacisk położył na swobody religijne, co trudno uznać za wolne od podtekstów. Władze w Pekinie nie omieszkały zresztą zaraz sprzeciwić się stanowczo tego rodzaju ingerencjom w ich wewnętrzne sprawy. Prezydent Bush przybył już w czwartek do Pekinu, uprzedzając z góry, że choć pragnie głównie dodać otuchy amerykańskim sportowcom, nie zamierza trzymać języka za zębami. Prezydent Nicolas Sarkozy, który w Pekinie zjawi się dopiero w piątek, sławił w wywiadzie dla agencji Nowe Chiny historyczną, niewzruszoną przyjaźń między dwoma narodami i nie omieszkał upewnić z góry gospodarzy co do tego, iż Dalaj Lama nie ma co liczyć na przyjęcie go przez szefa francuskiego państwa podczas jego wizyty we Francji w przyszłym tygodniu, a co najwyżej zaszczycony zostanie obecnością jego małżonki Carli Bruni Sarkozy na odprawionym przezeń nabożeństwie. Raz jeszcze zatem nie tyle chodzi o realpolitykę Sarkoziego jako taką, co o jej styl.
Jego decyzja uczestniczenia w tej uroczystości budzi poważne kontrowersje, tym bardziej po jego oświadczeniu, że nie spotka się z Dalaj Lamą w czasie jego najbliższej wizyty w Paryżu. W czasie kilkugodzinnego pobytu w Pekinie po wizycie w miasteczku olimpijskim i spotkaniu z francuskimi sportowcami, francuski prezydent przeprowadzi rozmowy z premierem Chin Wen Jiabao oraz prezydentem Hu Jintao na temat nowych wspólnych projektów. We Francji postawa jej prezydenta wzbudza wiele sprzeciwów. Obrońcy praw człowieka i partie opozycyjne uważają, że nie powinien on jechać z tak przyjacielską wizytą do Chin, podczas kiedy regularnie łamane są tam prawa człowieka. Reporterzy Bez Granic wzywali do manifestacji w różnych miastach świata: Londynie, Madrycie, Berlinie, Paryżu, Waszyngtonie, Brukseli, Montrealu, Rzymie i Sztokholmie. Policja francuska w obawie przed zamieszkami i incydentami dyplomatycznymi zakazała wszelkich manifestacji w okolicach ambasady chińskiej w czwartek i w piątek. Reporterzy Bez Granic odwoływali się od tej decyzji przed sądem. Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych oświadczył w czwartek, że prezydent Sarkozy przekazał władzom chińskim listę uwięzionych obrońców praw człowieka i dysydentów, których uwolnienia domaga się Unia Europejska. Lista została opracowana w oparciu o listę Daniela Cohn-Bendita oraz sugestie różnych organizacji broniących praw człowieka. Drugim punktem zapalnym jest wizyta we Francji Dalaj Lamy, która ma trwać od 11 do 23 sierpnia. Pałac Elizejski oświadczył w środę, że prezydent Francji nie spotka się z duchowym przywódcą Tybetu. Wywołało to duże niezadowolenie opozycji. Były premier Francji Jean-Pierre Raffarin stwierdził, że w czasie Igrzysk Olimpijskich nie podżega się konfliktów, ale przeciwnie, łagodzi się je.
Dodajmy jeszcze tylko, że policja chińska w stanie gorączki rozgoniła w czwartek rano kolejnych manifestantów w pobliżu pekińskiego placu Tiananmen. Zatrzymano 3 amerykańskich działaczy chrześcijańskich protestujących przeciwko brakowi swobód religijnych w Chinach. Amerykanie zostali wyprowadzeni z placu tuż po rozpoczęciu przez nich konferencji prasowej i modlitwy. W środę w rejonie Stadionu Olimpijskiego, zwanego Ptasim Gniazdem, zatrzymano 4 innych cudzoziemców, studentów z USA i Wielkiej Brytanii, którym udało się rozwiesić wielkie transparenty z tekstami wzywającymi do wyzwolenia Tybetu. Śmiałków rychło aresztowano, po czym wydalono z kraju. Tu Paryż, Radio France International, a oto pozostałe wiadomości ze świata. W Osetii Południowej po tygodniu sporadycznych incydentów i potyczek wybuchły w czwartek walki na dużą skalę między miejscowymi separatystami a armią gruzińską, co zdaje się grozić wybuchem wojny z prawdziwego zdarzenia. Tak to przynajmniej widzi Moskwa, wspierająca separatystyczne ciągotki samozwańczej republiki. Rosyjskie MSZ oskarża Tbilisi o czynienie przygotowań wojennych. To fakt, wedle agencji Reutersa, że w wioskach otaczających południowo-osetyjską stolicę, Tchinwali, słychać było w czwartek salwy broni maszynowej i potężne eksplozje. Gruzińskie źródła wojskowe potwierdzają ze swej strony, iż wysłano 5. zmechanizowaną brygadę do miasta Gori na osetyńskim pograniczu i że zainstalowano szpital polowy na głównej drodze, którą jeżdżą autobusy wypełnione gruzińskimi żołnierzami. Interpelowany ostro przez władze w Moskwie prezydent Gruzji, Michail Saakaszwili, zapewnił, że jego kraj bynajmniej nie dąży do konfrontacji zbrojnej i oświadczył, że zarówno w interesie Rosji, jak i Gruzji leży zatrzymanie tego szaleństwa. Junta wojskowa, która przejęła w środę władzę w Mauretanii, kładąc kres półtorarocznej władzy pierwszego w dziejach kraju demokratycznie wybranego prezydenta Mohameda Abdellahi, obiecała w czwartek rozpisanie w jak najszybszym terminie wolnych i jawnych wyborów prezydenckich. Unia Europejska zagroziła wstrzymaniem pomocy finansowej dla Mauretanii, potępiając 4. już w tym kraju pucz wojskowy od czasu wybicia się przezeń na niepodległość w 1960 roku. W Pakistanie partie rządzącej koalicji porozumiały się co do zasady odwołania ze stanowiska prezydenta Perweza Musharrafa. Impeachment ma mieć miejsce w przyszłym tygodniu. W obliczu sytuacji Musharraf postanowił odwołać swój udział w ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Był to dziennik RFI. Na przegląd paryskiej prasy zapraszają teraz Krzysztof Rutkowski i Piotr Rosochowicz.
Tak to bywa w sezonie ogórkowym, że jak się nie ma o czym mówić, to mówi się czasami rzeczy ważne. Na przykład w Libération, w dodatku letnim do tej lewicowej gazety, znajdujemy pasjonujący pierwszy odcinek serialu o tym, jak to robią zwierzątka. Okazuje się na przykład, że uczeni amerykańscy udowodnili, że jak myszkom podwiązać wąsy, to tracą poczucie seksualności. Myszka samiczka przestaje wiedzieć, że jest myszką samiczką, a myszka samiec, że jest myszką samcem i wspinają się na siebie beznadziejnie i bezskutecznie. Z badań uczonych amerykańskich wynika niezbicie, że choć orientacja seksualna myszy po podwiązaniu wąsu zostaje zachwiana, to sam instynkt seksualny nie zanika. Jak dobrze? Oto pewnik, że w życiu trzeba mieć zasady, jeśli nie moralne, to chociaż popędowe. Jak się rozpoczyna sezon ogórkowy, to najciekawsze informacje znajdujemy w prasie tak zwanej popularnej. Dziennik Le Parisien, zwany gazetą popularną, jak najbardziej zasłużył na to miano, bo się go czyta z przyjemnością, to znaczy, że jest to gazeta dorzeczna i nie mądrząca się jak wiele innych. Nie mądrząca się, to znaczy mądra. W Le Parisien znajdujemy artykuł o tym, że prezydent Sarkozy, który grzecznie pojechał do Pekinu, by uczestniczyć w otwarciu olimpiady na stadionie zwanym Gniazdem, a przypominającym raczej zwój drutu kolczastego, nie spotka się z Dalai Lamą, który w tych dniach przylatuje do Paryża. Le Parisien przypomina, jak stopniowo Nicolas Sarkozy spuszczał z tonu. Najpierw obiecał, że się z Dalai Lamą spotka, rząd chiński powinien spełnić warunki konieczne, by prezydent Francji i prezydent Unii Europejskiej raczył się pofatygować do Pekinu. Podczas przejazdu olimpijskiego z Nicza przez Paryż doszło do zabawnych incydentów, dobrze świadczących ojczyźnie praw człowieka. Pekin pogroził paluszkiem, zaczął bojkotować Francję i francuskie sery. Ambasador Chin powiedział, że jak się Nicolas spotka z Dalai Lamą, to popamięta. Nicolas Sarkozy spuścił z tonu, pojechał do Pekinu jako jedyny prezydent europejski. Dalai Lamy nie zna i w ogóle o nim nie słyszał. Co więcej, Nicolas Sarkozy udzielił wywiadu agencji Nowe Chiny, którym podkreślił uwagę najgłębszej, najserdeczniejszej i odwiecznej przyjaźni francusko-chińskiej oraz pogratulował Chinom wielkich sukcesów i wspaniałego rozwoju. A powiadało się, że przyjaźń polsko-francuska jest odwieczna. Nicolas Sarkozy kocha wszystkich, szczególnie tych, którzy mają dużo pieniędzy. Przypomina się cudowna francuska książeczka dla dzieci, sępego i gościnnego, pod tytułem Rekreacje Mikołajka. Pośród dzieci w klasie był Mikołajek Jalcest, który lubił smakołyki, więc nie miał skrupułów. Informowaliśmy już Państwa, że specjalna komisja rwandyjska sporządziła raport w sprawie ludobójstwa popełnionego w tym kraju w roku 1994. Podczas niespełna 100 dni Hutusi wymordowali ponad 800 tysięcy Tutsich oraz Hutusów, którzy Tutsich ukrywali. Specjalna komisja, która pracowała ponad 2 lata, sporządziła szczegółowy raport o przebiegu masakr, z którego wynika, że w ludobójstwie uczestniczyła Francja, wiedzieli o niej francuscy politycy, a francuscy żołnierze biorący udział w operacji pod kryptonimem Turkus aktywnie uczestniczyli w mordach. Bardzo ciężkie to oskarżenia, bardzo straszne. Sprawa nie jest nowa, mówiono o francuskim udziale w masakrze już od dawna. Powstało na ten temat kilka filmów dokumentalnych, m.in. niezwykle wstrząsający film BBC, zrealizowany przy udziale francuskich dokumentalistów, ale rzecz spoczęła pod kołdrą. Raport rwandyjski był gotowy już kilka miesięcy temu, ale dopiero przed 2 dniami poinformowano o jego zakończeniu publicznie. Francuski rząd oczywiście z góry wszystkiemu przeczy i uznaje raport za stronniczy i niekompetentny, chociaż jeszcze francuski rząd z owym raportem się nie zapoznał. Raport oskarża m.in. za współodpowiedzialność w ludobójstwie byłego prezydenta Francji François Mitterranda, byłego premiera Edouarda Balladura, ówczesnego sekretarza generalnego Pałacu Elizejskiego Huberta Vedrina, ówczesnego ministra spraw zagranicznych Alaina Juppé oraz ówczesnego dyrektora gabinetu i byłego premiera Francji Dominika de Villepin. Komisja pracująca, przypomnijmy raz jeszcze, ponad 2 lata, oskarżyła również i to zdecydowanie francuskich żołnierzy. Raport twierdzi, że francuscy żołnierze sami popełnili bezpośrednio morderstwa na Tutsich oraz na Hutusach oskarżonych o ukrywanie Tutsich. Francuscy żołnierze dokonali wielu gwałtów na Tutsich, którym udało się ocaleć z pogromu. W Le Parisien w sprawie raportu wypowiedział się Axel Poniatowski, przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Zgromadzenia Narodowego. Axel Poniatowski przyznał, że raportu nie czytał, ale na pewno jest on niepełny, stronniczy, krótko mówiąc, do niczego. I Francja nie będzie ścigana, żaden międzynarodowy organ prawny raportem się nie zainteresuje. Francja jest czysta jak jej plaże. Właśnie plaże. Pani sekretarz stanu do spraw ekologii we francuskim rządzie, Natalia Kościuszko, osobiście sprawdzała czystość wody morskiej w wielu miejscach rozległych plaż francuskich i osobiście przyznawała niebieską wstążkę plażom najbardziej czystym. Poniatowski mówi nie, a Kościuszko tak. O Natalii Kościuszko i plażach czytamy w Le Figaro. Myszy robią swoje. Wakacje.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Sarkozy w drodze do Canossy. To tytuł komentarza wstępnego w Le Monde. Jego autor przypomina, że Nicolas Sarkozy nie tylko weźmie udział w uroczystości inauguracji 29. Igrzysk Olimpijskich, ale także nie spotka się z przybywającym do Francji 11 sierpnia duchowym przywódcą tybetańskim Dalai Lamą. Prezydent Republiki Francuskiej, szef Unii Europejskiej do końca tego roku, pokazuje się ze strony zupełnie przeciwnej wobec tej, z którą się dotychczas bez przerwy afiszował. Czyż zatem chodzi tu o zwykłą fanfaronadę? Przecież sam Sarkozy 10 lipca na forum Parlamentu Europejskiego zapewniał, że, cytuję, to nie do Chin należy ustawianie mojego kalendarza spotkań i decydowanie o tym, kogo mam spotkać. Koniec cytatu. Co prawda żona prezydenta Carla Bruni spotka się z Dalai Lamą, ale ten mini kompromis w żaden sposób nie może zasłonić francuskiego odwracania kota ogonem. Przecież po krwawym stłumieniu marcowych rozruchów antychińskich w Tybecie Sarkozy zapewniał, że weźmie udział w uroczystościach otwarcia Igrzysk Olimpijskich jedynie pod warunkiem, że Pekin nawiąże dialog z przedstawicielami wygnanego przywódcy duchowego Tybetańczyków. Przez całe tygodnie otoczenie prezydenta Francji zapewniało, że wizyta Sarkozy'ego w Pekinie będzie całkowicie zrównoważona przez jego spotkanie z Dalai Lamą. Oczywiście sytuacja Berlina jest tu znacznie wygodniejsza. Chiny potrzebują przecież maszyn i urządzeń, które im sprzedają Niemcy, co zmusza chińskich przywódców do zaakceptowania krytyk dotyczących permanentnego naruszania praw człowieka w Chinach. Krytyk ze strony Angeli Merkel. I w takim właśnie kontekście Nicolas Sarkozy zdecydował się pojechać do Pekinu bez stawiania żadnych warunków. Po to tylko, aby móc jakoś odnowić handlowe i polityczne stosunki francusko-chińskie, bardzo nadszarpnięte przez chaotyczny przebieg olimpijskiej sztafety po ulicach Paryża. Chińczycy fakt ten zinterpretowali jako ingerencję w wewnętrzne sprawy chińskie i szantaż ze strony Francji. Sarkozy przegrywa zatem na wszystkich frontach, zarówno jeśli chodzi o prawa człowieka, jak i na froncie międzynarodowej pozycji Francji. Nie bez znaczenia pozostaje tu fakt, że przywódcy chińscy wiedzą już teraz, że bezkarnie mogą traktować wszelkie wymagania Paryża.
RFI w Polskim Radio 1, 225 kHz na falach długich oraz na satelicie Hotbird 13E, kreska 12 284 MHz.
Euronet, RFI z Paryża, Katarzyna Zawicka.
Paryżanie, którzy nie mogli wyjechać w tym roku na wakacje poza miasto, nie zostali całkowicie pozbawieni możliwości kontaktu z naturą. Przede wszystkim mamy słynną i już tradycyjną imprezę Paris Plage, czyli sztuczną plażę na paryskich bulwarach. Ale to nie jedyna możliwość wypoczynku na łonie przyrody. W wielu parkach francuskiej stolicy organizowane są najrozmaitsze imprezy i koncerty, choćby Paris Jazz Festival, jak co roku odbywający się w czerwcu na zielonej trawce Parc Floral. Na tym nie koniec atrakcji. Ostatnio coraz bardziej modny staje się w Paryżu street fishing. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi o wędkarstwo na ulicy. No może nie dokładnie na ulicy, ale w miejskiej rzece. W przypadku Paryża chodzi oczywiście o Sekwaną. Zjawisko miejskiego wędkarstwa nie jest niczym nowym. Na początku XX wieku organizowano już zawody na brzegach Sekwany. To, co jest nowego w street fishingu, to strona ekologiczna. Złapane ryby nie są zjadane, lecz uwalniane i wrzucane z powrotem do wody. To zajęcie przyciąga bardzo wielu młodych ludzi, którzy często wykorzystują nawet swoje przerwy obiadowe na mały połów.
On mange pas et on va pêcher. Ça me ressource, je suis au bord de l'eau, je suis au calme.
Nie jemy i idziemy łowić. To pozwala mi naładować baterie. Jestem nad brzegiem wody w spokoju, likwiduje to cały mój stres. Nie zabijamy ryb, szanujemy je, to znaczy staramy się nie dotykać ich rękami. Mamy do tego szczypce przystosowane do uchwycenia ryby, dzięki którym unikamy uszkodzenia jej.
Miłośnicy street fishingu używają lekkiego sprzętu, niewielkich, często składanych wędek. Rolę przynęty pełnią plastikowe ryby perfumowane zapachami, które przyciągają te prawdziwe, na przykład zapachem krewetkowym. Wytworzyła się nowa generacja wędkarzy, bardzo odległa od wizerunku nieruchomo tkwiącego nad brzegiem rzeki Emeryta. Oto co mówi na ten temat kierownik sklepu Rêve de Pêche w Paryżu.
La pêche est en train d'évoluer, c'est-à-dire la pêche avec des asticots et une canne longue et toujours.
Wędkarstwo ewoluuje, to znaczy wędkarstwo z robakami, długą wędką jeszcze istnieje, ale raczej już powoli zanika na korzyść tej nowej formy zwanej street fishing. Jest to forma bardziej aktywna, bez robaków, z użyciem lżejszego materiału, ale sprawiająca taką samą przyjemność.
Niestety na brzegach Sekwany amatorów wędkarstwa czekają nie tylko przyjemności. Łono przyrody bywa tam bardzo zanieczyszczone.
Mamy dosyć śmieci, plastików, kawałków drewna, ludzi, którzy niczego nie szanują. Próbujemy ich uczulić, ale mam wrażenie, że to nie dociera. Niestety, nawet ludzi, którzy zatrzymują za dużo ryb, próbujemy przekonać, że to nie jest rozwiązanie, że jedna wystarczy. Po co zapełniać zamrażarkę, żeby potem wyrzucić ryby do śmieci? Bez sensu.
Congélateur, et ben quand on le vide, et ben les poissons, ils finissent à la poubelle et ça, enfin, ça n'a aucun intérêt.
Bo jak się okazuje, są tacy bohaterscy wędkarze, którzy nie boją się jeść ryb złowionych w Sekwanie. A przecież dla nikogo nie jest tajemnicą, że jak większość europejskich rzek płynących przez miasto, jest ona nie tylko bardzo brudna, ale wręcz skażona. Ponoć jednak mniej niż 20 lat temu, o czym świadczy znacznie większa ilość gatunków ryb mieszkających w rzece.
Il y en avait 3 ou 4 espèces il y a une vingtaine d'années, il y en a plus d'une trentaine aujourd'hui.
20 lat temu były tu 3, może 4 gatunki. Dzisiaj jest już ich ponad 30, więc ryby są. Można zauważyć, że jest coraz więcej ryb dużych, mierzących 1,5 metra, 1,80 m, 2 metry, 2,20 m. Zdarzają się więc ryby ogromne. I kiedy turysta przechadzający się po brzegach Sekwany widzi wędkarza wyciągającego taką rybę, nie może uwierzyć, że ryba ta pochodzi z Sekwany. Wcześniej wędkarze chcą poruszyć umysły decydentów, żeby uświadomić im, jak ważna jest czystość naszych wód, bo to przyszłość naszych dzieci.
On a intérêt à avoir des rivières propres parce que c'est l'avenir pour nos enfants.
Galerie, muzea, wystawy. Piotr Błoński.
Amator sztuki, który nie zadowala się w Paryżu stałymi ekspozycjami muzeów, znajdzie tu tego lata ofertę wystaw czasowych mniej obfitą niż w latach ubiegłych, ale jednak interesującą. Polecam przede wszystkim 4 wystawy poświęcone fotografii. 2 monograficzne, poświęcone tym tytanom sztuki fotograficznej, jakimi są Richard Avedon i Annie Leibovitz, oraz 2 problemowe, obie zresztą w Muzeum Orsay i pozostające ze sobą we wzajemnym dialogu. Francuski daguerotyp i sztuka angielskiego karotypu. Obie te techniki były fundamentem, na którym wyrosła sztuka fotografii. W Muzeum Rzeczpom przy Placu Concorde jest więc wystawa fotografii Richarda Avedona, zmarłego w 2004 roku, jednego z najbardziej znaczących fotografów mody, ale nie tylko mody. Ta retrospektywa obejmująca 270 zdjęć z lat 1946-2004 pokazana była już w Louisiana Muzeum oraz w formie w Mediolanie. W Muzeum Rzeczpom zaś została wzbogacona o 40 wielkoformatowych zdjęć z serii In the American West. W sumie oglądamy więc oczywiście wiele fotografii mody, ale również mnóstwo portretów znanych osobistości ze świata sztuki, literatury, filmu i polityki. Niektóre z tych osobistości odnajdujemy na wystawie Annie Leibovitz. Zatytułowana Życie fotografa 1990-2005 ukazuje ona poprzez 200 zdjęć zarówno współpracę autorki ze znanymi magazynami jak Rolling Stone, Vanity Fair czy Vogue, jak i życie rodzinne. Autorka podkreśla, że jej życie jest jedno i że nie czyni ona różnicy między fotografiami wykonywanymi na zamówienie, a osobistymi. Narodziny jej 3 córek pozostają więc w dialogu z portretami Brad Pitta i George'a Busha albo Richarda Avedona i Cindy Sherman, reportażami z Sarajewa lub z wyboru Hillary Clinton do Senatu, czy też fotografiami sportowców w czasie olimpiady w Atlancie, której Annie Leibovitz była oficjalną fotografką. Po tym zanurzeniu w ekstrakcie najlepszych realizacji fotografii współczesnej przenosimy się w Muzeum Orsay do samych prapoczątków fotografii, do pierwszych technik utrwalania obrazu. We Francji pionierem był obok Nicéphore Niépce'a Louis Daguerre, w Wielkiej Brytanii zaś William Henry Fox Talbot. Opracowali oni i rozwinęli niemal w tym samym czasie, na przełomie lat 30. i 40. XIX wieku, całkiem odmienne techniki utrwalania obrazu – daguerotyp i kalotyp. Talbot i jego następcy rozwijali technikę negatywu papierowego powielanego przez kontakt. Daguerre stosował płytę miedzianą pokrytą jodkiem srebra. Niezależnie od dalszych technicznych udoskonaleń, te 2 techniki wyznaczyły warunki rozwoju fotografii i jej percepcji. Daguerreotyp kusił swoim blaskiem, precyzją linii i szczegółów, kalotyp lepiej oddawał grę światła i niuanse cienia. Daguerreotyp najlepiej nadawał się do portretu, nawiązującego do realistycznego portretu mieszczańskiego, kalotyp zaś do pejzażu utrzymanego w konwencji bliskiej angielskiemu malarstwu tego czasu.
Notatnik paryski. Zobaczył i spisał Marek Brzeziński.
Jest jeden z bardziej znanych zabytków stolicy Francji i jednocześnie znakomicie widoczny z daleka, szczególnie w pogodne dni, gdy złocona kopuła wspaniale błyszczy w słońcu. Mowa jest o kościele inwalidów i jednym z największych kompleksów zabytkowych Paryża, tak ze względu na wartość artystyczną oraz bogactwo historii związane z tym miejscem. Zwiedzający pałacowy dziedziniec i kościół będzie nieco zaskoczony niemiłą niespodzianką w postaci pajęczyny rusztowań, jakimi obrosły część zabytkowych ścian i ogromne wrota we wspaniałej fasadzie kościoła. Zabytki wymagają konserwacji, to rzecz wiadoma. Wydarzenie jest jednak bezprecedensowe, bo wrota zostaną zdemontowane po raz pierwszy od czasów oficjalnej inauguracji świątyni przez Ludwika XIV w 1706 roku. Niemal 220 godzin zajmie przywracanie dawnej świetności wrotom, które prowadzą do wnętrza kościoła. Wyjęcie drzwi z zawiasów nie jest prostą sprawą, bo mają one niemal 8 metrów wysokości, 2 metry szerokości i ważą ponad 2,5 tony. W ich demontażu, a potem w umieszczeniu na swoim miejscu udział bierze 6 ludzi, którzy oczywiście muszą korzystać z pomocy ciężkiego sprzętu. A swoją drogą trzeba sobie wyobrazić, jak wrota na zawiasach osadzano 300 lat temu. Konserwacja wrót to jeden z etapów programu prac realizowanych w kościele i w kaplicy świętego Ludwika. Obydwie świątynie należą do Muzeum Armii, którego dyrekcja planuje m.in. renowację marmurowej posadzki w kościele inwalidów. Pod koniec czerwca renowacje wrót powinny być zakończone. Do tego celu wykorzystanych będzie 10 tysięcy płatków złota o wadze 230 gramów każdy. W pokryciu kosztu przedsięwzięcia ocenia się, że trzeba będzie na ten cel przeznaczyć ponad 120 tysięcy euro. Udział biorą po połowie Ministerstwa Kultury i Obrony. To tylko niewielka część pieniędzy, jakie obydwa urzędy postanowiły przeznaczyć na konserwację zabytków w Paryżu i na prowincji. Każde z ministerstw ma na ten cel wyłożyć po 10 milionów euro. Wrota, które będą wyglądały tak jak wtedy, w 1706 roku, gdy podziwiał je król słońca Ludwik XIV, będą na stałe zamknięte. Monarcha w 1670 roku zlecił swemu ministrowi założenie Królewskiego Szpitala dla Inwalidów Wojennych i jednocześnie przytułku dla weteranów. Ponoć Ludwika XIV poruszył widok kalek jego byłych żołnierzy zmuszonych do walki o egzystencję żebranie na Pont Neuf. Nie był to nowy pomysł, bo już dziadek Króla Słońca, a potem ojciec Ludwik XIII wyznaczyli miejsce dla przytułki dla weteranów. Prace nad planem kompleksu inwalidów trwały 6 lat. Dzieło wyglądało wspaniale. Takim okazało się też po zakończeniu pracy. Wszyscy się zachwycali, jednak najmniej sami zainteresowani, którzy często wymykali się na Pont Neuf, gdzie czuli się niezależni. Woleli żebry na moście niż rentę, wikt i opierunek ze strony z natury rzeczy krępującej wolność instytucji wojskowej. Za naruszenie regulaminu wojskowego karano od odebrania dziennej racji wina po wtrącanie do lochów lub umieszczenie na drewnianym koniu z dyndającą na szyi tabliczką, na której wypisywano, jakie przewinienie popełniono. Jeśli nie szczęśnika złapano na gorącym uczynku obcowania z kobietą uprawiającą nierząd, na koniu umieszczano obydwoje ku uciesze gawiedzi. Ponoć zupa, jaką tutaj podawano, była tak podła, że doszło do buntu. Król nie zawahał się użyć znacznych sił do jego stłumienia, zaś prowodyrów rozstrzelano. Projekt inwalidów przewidywał wybudowanie wielodziedzińcowego kompleksu o niezwykle oszczędnych w dekoracji, by nie rzec estetycznie surowych elewacjach. Dziedziniec centralny otaczają budynki, których widok kojarzy się z obozem wojskowym. Z tego miejsca można wejść do kaplicy świętego Ludwika. Nad dziedzińcem, na wchodzącego od strony esplanady inwalidów, patrzy wynurzająca się z mroku potężna, umieszczona na pierwszym piętrze sylwetka Napoleona I. Po sprowadzeniu jego prochu w centralnej części kościoła, by znaleźć miejsce na ogromny sarkofag z czerwonego porfiru, wydłubano wielką dziurę, niszcząc przy tym przepiękną, bogato zdomioną, marmurową posadzkę Bourbonów. Kościół został wybudowany z rozkazu króla Ludwika XIV, który chciał, aby tam znajdowało się mauzoleum dla niego i dla jego potomków. Nie spoczął tam król, spoczął cesarz. Akademia i Dwór Królewski uznały świątynię za dzieło przewyższające wszystkie cuda starożytności. Fasada kościoła inwalidów dzięki swoim proporcjom i układowi stanowi wzorcowe dzieło francuskiego klasycyzmu. 14 lipca 1789 roku tłum paryżan wdarł się do inwalidów, aby zagarnąć 32 tysiące muszkietów użytych do szturmu na Bastylię. Napoleon, który doskonale wiedział, w jaki sposób stare wartości tchnąć ducha pozwalającego mu na realizację nowych, te okolice od inwalidów po pola marsowe i szkołę wojskową założoną przez Ludwika XV do kształcenia oficerów oficerów pochodzących z ubogich rodzin oddał w hołdzie wielkiej armii i swoim zwycięstwom na polach bitewnych Europy. Ceremonie wojskowe odbywały się na polach marsowych, a na esplanadzie wiodącej ku inwalidom stanęła imponujących rozmiarów fontanna ozdobiona wspaniałym lwem zrabowanym z placu Świętego Marka w Wenecji. Lew wrócił na swoje miejsce w 1815 roku po klęsce Napoleona pod Waterloo. Cesarz marzył o tym, aby na szczycie kopuły kościoła ustawić krzyż przywieziony z Kremla. Historia chciała inaczej. Natomiast do dzisiaj można obejrzeć armaty zdobyte w 1803 roku. A pod placem inwalidów znajduje się nie tylko schron przeciwatomowy Sztabu Generalnego Armii Francuskiej, ale i komórka antyterrorystyczna, która w czasach prezydenta Mitterranda podsłuchiwała, kogo się dało, od dziennikarza Le Monde'a po uroczą aktorkę Carole Bouquet.
Aktualności muzyki poważnej. Piotr Kamiński.
Uprzedzamy z góry, że informacja, na której opiera się nasz felieton, choć brzmi jak żart prima aprilisowy, jest jak najbardziej prawdziwa. 30 maja dyrekcja La Scala poinformowała mianowicie, że w roku ubiegłym zamówiła u włoskiego kompozytora Giorgio Battistellego nową operę. Będzie ona oparta na filmie byłego wiceprezydenta Ala Gore Niewygodna prawda, propagandowym plakacie na temat rzekomej ludzkiej odpowiedzialności za zmiany klimatyczne. Film burzliwie oklaskiwany przez wiernych i wyśmiany przez poważnych naukowców przyniósł Gorowi pokojową Nagrodę Nobla. Prapremiera nowego dzieła operowego odbędzie się w roku 2011. Daleki termin brzmi groźnie, wiemy bowiem z doświadczenia, że takie paroksyzmy fałszywej świadomości mijają równie szybko jak przechodzą, czego najlepszy dowód stanowi afera rzekomej dziury w ozonie. Przedmiot histerii sprzed paru lat, dzisiaj całkowicie zapomniana, gdyż dziura tajemniczym sposobem zniknęła. Może się więc okazać, że do roku 2011 opera Battistellego zdąży całkowicie stracić aktualność i trzeba będzie pośpiesznie przerabiać libretto, co w dziejach opery nie jest niczym nowym. Zwłaszcza w takich jak ten przypadkach tyczących czystej ideologii. By daleko nie szukać, gdy w drugiej połowie lat 30. Prokofiew napisał operę Symeon Kotko, propagandowe plugastwo o zaprowadzeniu socjalizmu na Ukrainie, w rolach szwarc charakterów występowali tam Niemcy. Niestety, podczas gdy kompozytor pracował jeszcze nad instrumentacją, Stalin podpisał z Hitlerem wiadome przymierze, skutkiem czego Niemców trzeba było na chybcika przerabiać na Austriaków. Niewykluczone zatem, że ocieplenie klimatyczne trzeba będzie szybciutko zastąpić nową epoką lodowcową, gdyż tym właśnie grozili nam 20 lat temu ci sami klimatyczni ideolodzy opętani judeo-chrześcijańskim poczuciem winy. 17 czerwca dziennikarz New York Timesa John Tierney dworował sobie bezlitośnie z tej jedynie słusznej inicjatywy operowej, którą ochrzcił doskonale brzmiącym włoskim tytułem La Verità Inconveniente. Kpinom swoim nadał formę znaną z korespondencji kompozytorów z librecistami w kwestii budowy dzieła. Maestro Battistelli zwraca się tam do Ala Gore z zastrzeżeniami i sugestiami dotyczącymi m.in. ewentualnej obsady. Przystojna rosyjska primadonna Anna Netrebko wystąpić by miała na przykład jako piękna i zdradliwa Carbonia, córka straszliwego Petrolea, by uwieść olimpijskich bogów, szczególnie zaś bóstwa wody i powietrza. W librecie wszystko kończy się dobrze, gdyż bohaterski książę Algorino uratuje ukochaną Gaję z rąk Petrolea i Carbonii i poślubi ją na świeżym powietrzu. Kompozytor sugeruje jednak libreciście powrót do najlepszych tradycji operowych i zakończenie tragiczne w postaci wielkiej sceny szaleństwa primadonny Gai do tekstu Basta con la temperatura. Żarty żartami, myliłby się jednak ktoś, kto by sądził, że inicjatywa La Scala stanowi pogwałcenie operowych czy szerzej muzycznych tradycji. Przeciwnie. Oba aspekty zagadnienia wpisują się doskonale w dzieje tej sztuki. Odkąd człowiek sięgnął po pióro, dłuto czy strunę, niezmiennie poucza bliźnich, jak żyć należy, a jak nie wypada. Ponieważ zaś muzyka silniej łechce emocje niż intelekt, jest całkowicie bezradna w obliczu wywodów i prawd naukowych, znakomicie nadaje się natomiast do przekazywania treści ideologiczno-moralnych. Można więc powiedzieć, że film Ala Gore i tezy w nim zawarte wprost znakomicie nadają się właśnie na wokalno-instrumentalny moralitet.
Jeżeli maestro Battistelli spełni pokładane w nim nadzieje, jego dzieło ma szansę stanąć w jednym szeregu z tuzinami podobnych utworów, w tym z dwoma utworami Bacha i Händla. Mam na myśli ich dwie kantatki na ten sam temat. Bach napisał Herkulesa na rozdrożach, kantatę BWV 213, Händel Wybór Herkulesa, małe oratorium. Teksty tych utworów nie mają ze sobą bezpośrednio nic wspólnego, sięgają jednak do tego samego popularnego tematu. Bohater, alegoria człowieka jako takiego, staje przed prostym wyborem. Albo pójdzie drogą rozkoszy, na przykład perfumując się dezodorantami, a do silnika wlewając zatruwającą powietrze benzynę, albo drogą cnoty, dbając o czystość duchową raczej niż cielesną, gdyż szare mydło również zanieczyszcza środowisko. Ponadto zaś siedząc w domu, albo w najgorszym razie chodząc piechotą. Nie muszę dodawać, że w obu przypadkach cnota triumfuje w rytmie marszowym. Niezrównana Helen Watts w roli cnoty, oratorium Händla Wybór Herkulesa dyrygował maestro Philip Ledger. Dodajmy, że o ile utwór Händla pozostaje w sferze abstrakcji, kantata Bacha bliższa jest gazetce ściennej Allegora, ma bowiem zastosowanie doraźne o charakterze politycznym. Została mianowicie skomponowana na 11 urodziny księcia saskiego Fryderyka Krystiana i jemu właśnie przyprawia gębę Herkulesa, dbałego o cnotę i chwałę. Dodajmy na koniec, że kantata skończyła podobnie jak skończy zapewne opera maestro Battistellego. Okazja się zdezaktualizowała, Bach zaś, nie chcąc zmarnować ładnych kawałków, przyprawił im całkiem inny tekst i wstawił wszystko do oratorium na Boże Narodzenie. Nie należy też sądzić, że kwestie klimatyczne były całkiem obojętne starodawnym kompozytorom. Nie ma wręcz barokowej opery, gdzie nie znalazłaby się bodaj jedna aria na ten temat, znajdująca metaforyczne i alegoryczne motywy w tej właśnie sferze. Aura i jej kaprysy, wiatr, słońce, ulewa czy burza, najchętniej morska. Nie udało mi się wprawdzie znaleźć arii na temat zgubnego wpływu krowich wiatrów oraz odchodów trzody chlewnej na środowisko ziemskie i okołoziemskie. Pomysłowy kompozytor bez trudu znajdzie jednak w muzyce wieków przeszłych opisy najprzeróżniejszych zjawisk klimatycznych. A jak mu się i tutaj temat zdezaktualizuje, zawsze będzie mógł przerobić tę lub tamtą arię na alegorię dramatycznych przeżyć ludzkiego umysłu, co wyrwawszy się z nawałnicy obskurantyzmu, bredni, blagi i ślepej wiary, znalazł spokojny port tam, gdzie rozum, trzeźwość i sprawdzalne fakty. Oh,
Świata. Agnieszka Kumon.
Narodziło się na przedmieściach i w domach publicznych Buenos Aires. Do Paryża przybyło przez Marsylię około roku 1910. Z podejrzanych dzielnic trafiło na salony artystycznego Montparnasse. Z biegiem lat znajdowało kolejnych wykonawców, nowe gwiazdy. Zachowało też pamięć o kilku legendach. To oczywiście tango argentyńskie. Gran Orquesta Tango Via Buenos Aires. Pod dyrekcją Andresa Linieckiego i Cristiana Zarate, grających na fortepianach. Gościem specjalnym orkiestry był trzeci dyrygent Victor Lavalen. Inne gości wymienię za chwilę, najpierw nieco muzyki. Przypomnę jeszcze, że utwory, których dziś słuchamy, pochodzą z płyty wydanej z okazji festiwalu w paryskim Teatrze de Chaillot. To była kompozycja Emilio Balcarce, La Bardona. Grała orkiestra Escuela de Tango pod dyrekcją kompozytora. W skład orkiestry Tango Via z Buenos Aires wchodzi kwiat współczesnego tanga argentyńskiego. Muzycy, kompozytorzy, autorzy aranżacji, dyrygenci.
Orkiestra zaprasza regularnie solistów. W poprzednim magazynie słuchaliśmy piosenkarza i bandoneonisty Rubena Juareza. Poza nim w Paryżu grali lub śpiewali Alejandra Radano, Diego Bros, Emilio Balcarce, dyrygent i wielka sława bandoneonu, piosenkarz Guillermo Fernandez, wystąpili zaproszeni tancerze. W programie trzecim była to para Osvaldo Sotto i Lorena Hermoncida. Oraz ponownie Diego Bros, jako że jest on również tancerzem solowym. Towarzyszyli im w dyskretnych pasażach tancerze, wśród nich czterej legendarni milongeros z zespołu baletowego Tango Villa.
Que volverás, que volverás con el ayer de nuestro sueño. Déjame esperarte nada más, ya que comprendo que esperar es un pedazo de recuerdo. Sé que este dolor es el dolor de comprender que no puede ser esa esperanza que me ahoga. Déjame llorar, siempre llorar y recordarte y esperar al comprender que no vendrá. ¿Qué te importa que te llore? ¿Qué te importa que me mienta? Si ha quedado roto mi castillo del ayer, déjame hacer un dios con sus pedazos. ¿Qué te importa lo que sufro? ¿Qué te importa lo que lloro? Si no puede ser aquel ayer de la ilusión, déjame así, llorando nuestro amor. Yo te esperé sin comprender por qué razón te has alejado y no volviste. Mucho te esperé, fatal dolor de consumir la soledad en el calor de lo que fuiste. Debes indicarme qué camino continuar, ya que es imposible que se junten nuestras vidas.
Che te importa che te llore, compozycja Ariela Arbita, wykonanie autora i orkiestry La Ramke. Czwarty i ostatni program festiwalu oddany został w całości we władanie tańca. Choreografię przedstawienia tańca Malinia powierzono Sylwanie Grill, która również w spektaklu wystąpiła. Reżyseria była dziełem Fabiana Luki. Obok tancerek Vaniny Bilus, Sylwany Grill, Suzanny Rojo i Eliny Roldan wystąpili mistrzowie i weterani salonowej odmiany tanga. Proletariacki i zawadiacki Ernesto Papi Castello, dystyngowany i skrzący pomysłami Ernesto El Flaco Dani Garcia, niedźwiedziowaty i delikatny, zarazem Jorge Manganelli i wreszcie złośliwy, wyjęty wprost z klubu Pikifika, Eduardo El Nene Massi.
Se arrastran los compases compadrones del tango que se encoge, que se estira. Su música doliente pareciera sentir que una amenaza se aproxima. Viviremos los dos el cuarto de hora de la danza nostálgica y maligna. Escuchemos latir los corazones. Afrodita, placer de dioses, baile perverso, el tango es rito y es religión, porque las criollas son sus altares y el sacerdote su bandoneón. Quiero sentirme aprisionado como en la cárcel de mi dolor.
Victoria Moran w kompozycji Tanza Maligna z towarzyszeniem zespołu Ballet Tango. Na fortepianie grał Andres Liniecki. Spektakl Danza Maligna pokazał bogaty wachlarz kolorów tanga salonowego. Jego stronę dramatyczną, niekiedy tragiczną, naznaczoną zdradą, przelaną krwią i łzami, co uwypukliły piosenki w wykonaniu Alejandry Radano. Podejrzanej proweniencji korzenie tanga, rodem z gangsterskich melin i dzielnic rozpusty. Ludowy charakter i dystyngowane maniery, a nade wszystko pełną pasji, zmysłowość i uczuciowość. Czekamy na następny festiwal tanga argentyńskiego w Paryżu. Milonga Sentimental, kompozycja Homero Manzi i Sebastiana Piana.
jamais pris dans ses bras. Ça vous étonne, mais c'est comme ça. Elle avait de l'amour. Oh.
Elle le dit, personne.
Elle en avait. Ses jours étaient comptés, 14 automnes et 15 étés. Un petit animal.
Melody,
Nelson. Une adorable garçonne. Des si délicieux enfants. Je n'ai que n'ai qu'un instant. Oh, ma mélodie. Ma
mélodie, personne.
Aimable petite conne.
I to już wszystko w naszej dzisiejszej audycji z Paryża. W imieniu całej redakcji za uwagę dziękuję Państwu pięknie. Stefan Riger. Zapraszamy na następne spotkanie z RFI jutro o tej samej porze. Do usłyszenia.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr.